A to historia. Sokółka. Reportaż Marcina Glińskiego.
Początki miasta, czy w ogóle osady, to jest związane z historycznym dworem królewskim. Mówi się o nim dwór królowej Bony, z tego względu, że ona była jedną z właścicielek, natomiast były po prostu dobra królewskie. Nad rzeką w Sokółce został zbudowany dwór. Jak dokładnie wyglądał za czasów królowej Bony, to nie wiemy, no bo nie zachowały się informacje, są tylko późniejsze inwentarze. Prawdopodobnie był drewniany w tamtych czasach, ponieważ te tereny były porośnięte lasem, więc to był najlepszy budulec. I ten dwór był miejscem, dookoła którego zaczęło się osadnictwo gromadzić. To naturalne, jeśli chodzi o ludzi, no bo to było i bezpieczniejsze miejsce. W związku z tym, że to był taki bezpieczny punkt, ponieważ ten dwór znajdował się też blisko szlaku w stronę Grodna i Wilna, to był takim punktem postojowym też dla podróżnych, a poza tym to było miejsce, do którego przyjeżdżali czy królowie, czy możnowładcy, żeby organizować polowania. Była puszcza, było dużo zwierzyny, więc taką rolę ten dwór pełnił. Dwór królowej Bony, dokładnie gdzie się znajdował, to nie wiadomo, według informacji historycznych, na jednym ze wzgórz sokulskich, to jest teraz teren obecnej dzielnicy Zabrodzie tak zwanej, prawdopodobnie tam, a miasto rozwijało się wzdłuż drogi handlowej, obecnie no to jest od Białegostoku, a wcześniej prowadzącej na Grodno. Zaczęto organizować targ, który miał skalę regionalną, no i to był taki motor do rozwoju też przyszłego miasteczka. Została powołana parafia w Sokółce i można było się ubiegać na początku prawa do handlu, a potem prawo miejskie. To nastąpiło w 1609 roku. Od tego czasu Sokółka już funkcjonuje jako miasto.
Czy wie pan, skąd się wzięła nazwa Sokółka?
Prawdopodobnie sokolnicy tutaj byli. Stąd nazwa od sokołów.
Od jakiegoś ptaka sokoła, ale dokładnie nie wiem.
Podejrzewam, że to już musi być w nazwie chyba jednak sokół, skoro jest Sokółka. W garbie powiatu sokólskiego jest sokół. To może być motyw do powstania właśnie tej nazwy.
Prawdopodobnie od rzeki, która nazywa się Sokołda.
Nie wiem, od Sokołdy.
Wywodzą niektórzy nazwę od sokoła, ptaki, które były hodowane właśnie w Sokółce. Nie ma jakichś jednoznacznych zdań na ten temat. Twierdzi się, że to albo od rzeczki, Sokołtka. Najpierw Sokółka zresztą nazywała się Sokołtka. Niektórzy twierdzą, że Sucholda to są takie jakieś ląki suche, że to właśnie od tego pochodzi.
Jesteśmy w centrum Sokółki, na rynku. Jak dawniej wyglądało miasteczko?
Na pewno było drewniane, bo tutaj z tego się budowało. Kształt obecny rynku kwadratowego dużego placu został nadany dopiero w wieku XVIII, za czasów Antoniego Tyzenhausa. Wcześniej, jak dokładnie ten rynek wyglądał, prawdopodobnie to był taki dosyć duży owal, mniej więcej wzdłuż obecnej głównej ulicy i ulicy 1 Maja.
Kim był Antoni Tyzenhaus i jak jego działalność wpłynęła na Sokółkę?
Antoni Tyzenhaus pełnił funkcję podskarbiego nadwornego litewskiego, czyli z ramienia króla miał gospodarzyć i wyciągać również zyski z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego. A on się do tego zabrał dosyć dokładnie i systematycznie. Główne jego pole działania to było Grodno i tutaj też miejscowości Łososina, ta bliżej Grodna, Sokółka, Krynki między innymi. Miasteczko zostało przebudowane na jego polecenie i miało to je też unowocześnić, a przede wszystkim miało być to pole do rozwoju manufaktur, różnego rodzaju zakładów i fabryk, które miały się w tych miejscowościach rozwinąć. Ale żeby to wszystko robić, potrzebne były pieniądze i tutaj też z jego strony została przywrócona pańszczyzna, która no, lokalną ludność bardzo nieprzychylnie do niego nastawiła. On ze swojej funkcji został zwolniony i zostały mu wytoczone procesy sądowe o malwersacje, jakbyśmy to teraz powiedzieli, finansowe. Z jednego został uniewinniony, drugi jeszcze już po jego śmierci został zakończony. Jego działania wyraźnie widać, natomiast one bardzo szybko, te manufaktury upadły niestety, więc jego jak gdyby cel też nie został osiągnięty. Natomiast no, Sokółka go ceni jako osobę, która właśnie miasto przebudowała, to podniosła też jego rangę.
Co działo się na tych terenach po okresie tyzenhausowskim?
Od 1795 roku do 1807 tutaj na tym terenie był zabór pruski, co widać też w pokaźnych zbiorach w Archiwum Państwowym w Białymstoku. Jest dużo materiałów administracyjnych z tego okresu, a potem na mocy traktatu z Tylży te tereny do Białegostoku włącznie zostały wcielone do zaboru rosyjskiego. Ponad 100 lat, czyli do I wojny światowej, te tereny były częścią Imperium Rosyjskiego. W tym okresie powstały budynek cerkwi parafii św. Aleksandra Newskiego i obecny murowany kościół parafii św. Antoniego.
parafia sokulska została erygowana 6 stycznia 1592 roku przez króla Zygmunta III Wazy i istnieje już ponad 400 lat. Konsekracji tego kościoła murowanego dokonano w roku 1850. Konsekratorem tego kościoła był biskup wileński Żyliński. Zmieniono tytuł kościołowej parafii z Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na tytuł świętego Antoniego Padeskiego. Pytanie dlaczego? Prawdopodobnie takim inspiratorem zmiany tytułu to był budowniczy tego kościoła, ksiądz Jerzy Kryszczun, który przyszedł do pracy w Sokółce, przyszedł jako proboszcz i budowniczy kościoła z parafii Odersk, gdzie był bardzo rozwinięty kult świętego Antoniego. I prawdopodobnie przez to wielkie zaufanie do świętego Antoniego tutaj proboszcz spowodował, że zmieniono tytuł kościoła na świętego Antoniego Padeskiego.
Jakie zabytkowe obiekty można zobaczyć w Sokółce?
Na pewno jeszcze tu trzeba wspomnieć o koszarach w Sokółce, bo budynki koszarowe, początkowo tam również znajdował się taki dwór, który nazywano Sobaczyńce. Potem według projektu Antoniego Zenhausa tam powstał pałacyk gubernatorski. Po nim zostały ślady w sensie takim, że widać w zadrzewieniu, że tam były nasadzenia parkowe. Ponieważ pałacyk, jego pozostałości zostały jeszcze w XIX wieku pod cele koszarów już rozebrane. I z budynków koszarowych po dziś dzień mamy opuszczony budynek dawnego szpitala zakaźnego, który pierwotnie był budynkiem koszarowym, a w miarę upływu historii na sam koniec funkcjonował jako właśnie szpital zakaźny. To jest budynek, do którego teraz nie ma wstępu. Mamy jeszcze budynek XIX-wieczny dworca, ponieważ w 1863 roku przez Sokółkę przeprowadzona została kolej, linia kolejowa do Petersburga docelowo. Jeden z budynków dworcowych właśnie powstał w Sokółce. Ten, który oglądamy, jest już przebudowany częściowo, więc to nie jest ta oryginalna bryła dworca.
Co działo się w Sokółce 100 lat temu, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość?
U nas data 11 listopada związana jest z tym, że wojska niemieckie wyszły na chwilę i wróciły po 3 dniach. Czyli szansy nie było, żeby dużo się zmieniło. Natomiast tutaj w tym czasie została powołana początkowo w ramach POW-u taka grupa mieszkańców, którzy jak gdyby te zaczątki administracji sami chcieli wziąć w swoje ręce. I jak już był ten kolejny powrót Niemców, bo oni tu byli aż do kwietnia 19 roku, to znakomita większość spraw administracyjnych była w rękach Polaków. Zdaje się za wyjątkiem tylko administrowania koleją, czyli tym głównym środkiem transportu. Czyli oficjalnie jeszcze tutaj było wojsko niemieckie, no ale Polacy już na szczęście mogli się rządzić sami. I że tak powiem, wszystko by szło ku dobremu, gdyby nie to, że wojna polsko-bolszewicka się zaczęła. Te wydarzenia związane z kształtowaniem się polskości, w sensie też administracyjnym bardziej, to dopiero po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, czyli po bitwie niemeńskiej tutaj się zaczęło. Czyli zresztą to wiadomo, że 11 listopada jest umowną datą do świętowania, nie tylko w Sokółce. Kamieniczki, które widzimy, oczywiście no te starsze, bo teraz już jest też część nowych wybudowanych, to są tak koniec XIX i głównie początek XX wieku. W Sokółce do II wojny światowej praktycznie połowa mieszkańców miasta stanowiła ludność żydowska. I oni głównie zajmowali się handlem i drobnym rzemiosłem. Największą taką spółdzielnię handlową też to była spółdzielnia właśnie właścicieli żydowskich. I no one mieściły się właśnie w tych kamieniczkach, które częściowo widzimy po dziś dzień i jeszcze wzdłuż obecnego placu Kościuszki były takie drewniane pawilony handlowe, które zostały w czasie II wojny światowej rozebrane i one też właśnie były takim miejscem, gdzie ten handel się toczył.
Proszę.
Dobrze.
Panie Leonardzie, czy pamięta pan, że blisko 25 lat temu udzielał pan wywiadu dziennikarzowi Polskiego Radia Białystok?
Pierwsza wzmianka o istnieniu tego miasta, nie miasta, tylko miejscowości powiedzmy, wzmianka ta pochodzi z aktu wydanego przez Zygmunta Starego, który...
A to ja pamiętam. Przyprowadził ten burmistrz mi faceta i mówi, o pan jest najstarszy, ja, że to już tak tyle lat przeleciało.
Co działo się w Sokółce w czasie II wojny światowej?
We wrześniu 1939 roku rozpoczęła się wojna. Mój ojciec dostał wezwanie do wojska. Weszli Niemcy, pobyli parę dni, chyba dwa, i wycofali się. I nikogo nie było. Żadnej władzy.
Tutaj w Sokółce?
W Sokółce nikt nie rządził. Po paru godzinach zaczęła walczyć już czołgi sowieckie. Co widzieli, kawaleria ze śpiewem, oczywiście oni zawsze śpiewali wszędzie, jakby przyszli, no, pierwszy wszędzie to rozstrzelali trzech policjantów sokolskich. Przyszli Ruscy, to tak było. Zabierali urzędników większych, sam tak nie mówił już o policjantach, no już na pewno. Wystarczy, że było bogatszy jakiś, to już to wywozili na Sybir. Na białe niedźwiedzie, oni powiedzieli, na białe niedźwiedzie. Ale to dużo powracało po latach. Przyszedł rok 41, czerwiec chyba. Czerwiec są nami latać na Sokółku samoloty i chcieli trafić w ten. W koszary, bo były koszary i w koszarach było wojsko ruskie. Przyszli Niemcy, wywozili do Niemiec na roboty, uciekali ludzie do lasu, chowali się, tak.
W Sokółce było getto żydowskie, na terenie obejmującą tą dzielnicę, gdzie ludność żydowska zamieszkiwała. Był obóz pracy na terenie obecnej Targowicy, gdzie byli Polacy i byli też, co jest ciekawostką, więźniowie włoscy, którzy byli przetrzymywani w budynku zebranym parafii świętego Antoniego. Tutaj oni zresztą w dużym stopniu się z Polakami zaprzyjaźnili i nawet takie mam wspomnienia jednego z mieszkańców, że jeden to i kartki wysyłał, i paczki potrafił po wojnie wysyłać. To była grupka tylko osób. W sumie nie wiem, dlaczego akurat takich rozdzielili, ale byli tu w Sokółce, to jest fakt. Obóz pracy, no to tam byli Polacy tutaj z Sokólszczyzny. Po wojnie było 3,5 tysiąca mieszkańców, czyli miasto było jakby o połowę puste. Budynki, starostwo budynek był zniszczony.
Najbardziej to trakcja kolejowa była zniszczona, bo na stacji kolejowej wieża ciśnień została wysadzona, taka długa rampa była, została wysadzona. Niemcy wycofując się, wszystkie mosty, przepusty powysadzali. Pamiętam jeszcze, jak to wyglądało nawet, bo na ulicy Zabrodzie most kolejowy to został wysadzony, to jak te szyny w górze fruwały, to pamiętam jak dzisiaj. Bo takie fakty utkwiły mi w pamięci. Pamiętam, jak odbywało się ujawnienie AK-owców, nie pamiętam w jakim to miesiącu było, tylko w Domu Kultury zdawali broń, pod Domem Kultury stał samochód, przez okno ładowali karabiny. My jako malcy to kręciliśmy się, bo to dla nas była atrakcja.
W ciągu trzech dni zgłosić do ratusza. Karabin produkcji polskiej, pistolet produkcji radzieckiej, oba niesprawne.
Komunistyczny rząd ogłosił amnestię, która trwała od 19 lutego do 25 kwietnia 1947 roku. Właśnie w kwietniu Sokółka była miejscem pięknego wydarzenia.
Przez Sokółkę przemaszerowały pododdziały regularne wojska. Partyzantka to było regularne wojsko. W Sokółce ujawniło się ponad 1000 żołnierzy podziemia niepodległościowego, więc naprawdę bardzo dużo.
Te budynki, które mamy użyteczności publicznej, czyli Urząd Miejski, to jest budynek już po wojnie zbudowany. Początkowo to było budynek partii, Komitetu Centralnego. I on został postawiony w miejscu zniszczonych kamienic tezenhausowskich, takich jak budynek muzeum. Budynek starostwa to też lata już 70. został zbudowany.
Przelom nastąpił w Sokółce wtedy, kiedy powstała propozycja wybudowania zakładów stolarki budowlanej. Przewodniczącym prezydium Powiatowej Rady Narodowej był pan Czusz, późniejszy prezydent Białegostoku. I za jego czasów Sokółka zaczęła się rozwijać. on nadał tempo życia, zaczęło miasto zmieniać się. Wtedy zaczęły powstawać bloki mieszkalne, wtedy trzeba było wybudować kotłownie do ogrzewania mieszkań, zaczęła wzrastać ilość mieszkańców w Sokółce, szkoły, przedszkola, handel. W latach 70. nastąpiła intensywny rozwój Sokółki. Ktoś by mógł powiedzieć, no to było z czasów komuny, ale prawda jest taka, że wtedy Sokółka zaczęła się rozwijać.
I Sokółka dosyć długo nieaktywnie funkcjonowała. Rozwój nastąpił w momencie, kiedy powstały duże zakłady państwowe. I tutaj jest Sokółka Stolbud, tak zwany. To firma, która się zajmowała produkcją drzwi i okien. Zresztą dosyć znana w Polsce, bo ona długo funkcjonuje. Zresztą obecnie funkcjonuje już pod inną nazwą, no ale kontynuuje swoją pracę. I Spomasz, to jeden z wielu w Polsce funkcjonujących zakładów. Oni różnego typu elementy do maszyn wykonywali. No i jak te zakłady zostały wybudowane, to trzeba było mieć pracowników, a żeby pracownicy przyjechali, musieli gdzie mieszkać. Więc zaczęły powstawać osiedla mieszkaniowe, bloki po prostu. To był taki moment, kiedy Sokółka zaczęła się rozbudowywać, bo jak wyjdziemy tutaj z muzeum, pójdziemy kawałek dalej, no to zaraz się zaczynają bloki, czyli ich wcześniej nie było. Czyli lata 60. to już tam były gospodarstwa prywatne i pola. Szpital w latach 80. w Sokółce powstał. Więc te zakłady to były impulsem właśnie do zwiększenia liczby mieszkańców. Też te lata powojenne to sporo osób przyjechało za pracą. Tym bardziej, że to były takie okresy, że się delegowało kogoś do miejsca pracy.
Nie ma miesiąca spokojnego, gdybym ja nie miał pokonie sokulskie z innych województw kupców. I to naprawdę poważnych.
Ten rynek poniedziałkowy, który mamy dziś, no to on jest taką jedną z najstarszych sokulskich tradycji. Poniedziałek był dniem targowym, czyli okoliczni mieszkańcy, którzy, jak gdyby ta podróż była możliwa do dokonania furmanką albo na własnych nogach, przybywali na ten rynek, sprzedawali, co mieli do sprzedania, kupowali rzeczy, które były im potrzebne, również w lokalnych sklepikach tutaj, bo było ich bardzo dużo, takich niedużych, tych kamieniczkach, które przy głównej ulicy się znajdują. Jak to wspominają starsi mieszkańcy, no to poniedziałek był dniem, kiedy miasto żyło, a w pozostałe dni tygodnia to było takie, jak to mówią, nieduże, senne miasteczko kresowe. No i zawsze ten targ był takim motorem napędowym dla rozwoju Sokółki. Aż do II wojny światowej był w centrum miasta, dopiero po wojnie został przeniesiony na obrzeże.
Pamiętam, że targi odbywały się wokół cerkwi. Później targowica została przeniesiona w rejon na plac szkolny. Odbywały się targi wokół bożnicy. Wewnątrz bożnicy też handlarze mieli swoje stoiska. Później nie wiem, czy to była interwencja, rynek został przeniesiony na ulicę Targową, tam gdzie dziś jest obecnie. A tak to targi były wokół cerkwi, odbywały się na placu.
Teraz jak wygląda, to nie wiem. Kiedyś to moc wszystkiego było na tych poniedziałkowych. Konie, wszystko było. Wszystko było, co tylko można było przywieźć.
Nie ma zwierząt w ogóle, bo byłam może z 3 tygodnie temu, to tylko było... Wszystko te narzędzia, takie coś. A tak więc co, tam nic nie ma na tym rynku, już pusta.
Był handel krowami, świnie, zboże, kury, jajka. A dzisiaj to tego wszystkiego nie ma. Tam przyjeżdżają ci, którzy mają w handel obwoźny, sprzedają to, co normalnie w sklepach można kupić. I dla mnie to już nie, to jest nie targ. Ten. Zboża nie ma, to, no siłą rzeczy nie może być. Konia nie ma teraz.
Udzielanie komunii, hostia upadła na ziemię i została według praw kościelnych umieszczona w specjalnym pojemniku z wodą, aby się rozpuściła. I podczas tego, jak miała się rozpuścić, zmieniła się w miesiąc sercowy Jezusa Chrystusa.
To wydarzenie eucharystyczne miało miejsce w 2008 roku. Po wystawieniu tej cząstki do publicznego kultu zaczęły przybywać liczne rzesze pielgrzymów. Także każdego roku do 1000 grup pielgrzymkowych tych zorganizowanych. Owocem na pewno tych spotkań z Chrystusem, owocem adoracji, tej modlitwy u stóp Pana Jezusa, w tej cząstce Jego kochającego serca, są również uzdrowienia, są tak zwane łaski otrzymywane przez ludzi.
Mój dziadek opowiadał kiedyś, że też cud się zdarzy. On mówił o cerkwi akurat. No i jedna babka pyta się tego popa, czy to prawda i czy komuś to coś pomogło. A on mówi, jak ja wiem, to dla dwóch osób na pewno pomogło. Tutaj też dla kilku osób bardzo dobrze pomogło.
Mieliśmy tutaj turystę rowerowego z Kent, który z przyjacielem z ciekawości nawiedził kościół Sokulski, kościół świętego Antoniego. Człowiek ponad 38 lat z dala od Pana Boga, po nawiedzeniu kościoła wraca na drogę wiary i przysyła piękne świadectwo, w którym pokazuje, jak Pan Jezus na niego zadziałał.
Na pewno wpływ jakiś pozytywny to eucharystyczne zjawisko miało, no jakiś na pewno sens. I także Sokółka przez to no, musi przynajmniej trzymać fason, bo przyjeżdżają no, jednak.
W ubiegłym roku to nawet 30 autokarów było taką w sobotę. Turystyka jako taka to tutaj tam byłaby słaba, no a tak zawsze to więcej. No.
Ludzie, kiedy się dowiedzieli o tym wydarzeniu, pragnęli w ogóle zobaczyć ten znak eucharystyczny. Pragnęli tutaj po prostu się modlić, a wyrazem tych pragnień to są pielgrzymki, wiele intencji modlitewnych, próśb, podziękowań, błagań jest zapisany w księdze kronik.
Takie znaki są potrzebne. No, Pan Bóg zrobi wszystko, żeby człowieka jakoś do siebie przyciągnąć. Jeśli nie działa liturgia, nie działa eucharystia zwykła, no to Pan jest raz na jakiś czas daje taki znak, chleb przyjmuje postać prawdziwego ciała.
Sokółka to taka krzyżówka wielu kultur, gdzie potrafimy żyć w symbiozie zgodnie i być może Bóg chciał wskazać takie miejsce, że można w świecie, w Europie żyć zgodnie, żeby tutaj pielgrzymi dojeżdżali.
Tak świetnie sobie żyją prawosławni i nasi katolicy.
Trzeba iść na pogrzeb do kościoła, to i prawosławni idą do kościoła. Trzeba iść na pogrzeb do cerkwi, my idziemy do cerkwi, idziemy na cmentarz. Natomiast jeżeli chodzi o społeczność tatarską, to jak najlepszego zdania jesteśmy oni, pracowici, solidni. Nie widzę ja żadnych tu jakichś takich powodów do zatargów.
Od początku praktycznie tutaj rozwoju osadnictwa pojawiła się ludność żydowska w Sokółce. To byli Żydzi, którzy tutaj głównie z Grodna przyjechali. Zresztą długi czas byli oni zależni od gminy w Grodnie. I do II wojny światowej stanowili 49% miasta, no zaokrąglimy, że połowę mieszkańców. Ludność prawosławna praktycznie też od początku istnienia osady była, bo są ślady informacji o kościele unickim, czyli musiała być jakaś wcześniej grupa prawosławna. I to jest na chwilę obecną, to jest około 8% mieszkańców miasta. I z tego co wiadomo, to liczba była zazwyczaj podobna. Może za wyjątkiem okresu zaboru rosyjskiego, no bo to wtedy były koszary, była ludność rosyjska tutaj, więc na pewno tych osób prawosławnych było więcej. A jeszcze jak mówimy o wielokulturowości Sokulszczyzny, no to tutaj koniecznie trzeba o Tatarach polskich wspomnieć, którzy od 1679 roku pojawili się w Bochonikach przy Sokółce i są już taką nierozerwalną częścią mieszkańców Sokółki, społeczności. Natomiast tutaj to jest już po prostu grupa nie taka duża, ze względu na to, że ogólnie społeczność tatarska jest niewielka u nas w kraju. Jeszcze ciekawostką taką była ludność romska, która zamieszkała we wsi Ingryły pod Sokółką, po której co prawda już też nie ma za bardzo śladów, tym bardziej, że kultura romska jest taką bardzo ulotną formą, ale jeśli mówimy o wielokulturowości, to zawsze też trzeba o nich wspomnieć.
Dobrze się żyje, w porządku, miasto się rozwija. Są place zabaw nad naszym jeziorem Sokulskim, na przykład jest teraz plac zabaw, prawda? Mamy lodowisko zimą. No ogólnie to wszystko poszło do przodu.
Aż tak luksusowo to nie jest, ale widać dobrze, no, bo ludzie mają pracę, no kto chce pracować. Pobudowani są, ja wiem.
Zielone płuca. Jest czym oddychać.
Dzisiaj? No miasto zmienia się, zmienia swój wygląd. Miasto nie wygląda tak, jak wyglądało, bo jak ktoś nie był tu 10 lat, przyjedź, zobacz, jak Sokółka się zmieniła. No, no zmieniła się bezwzględnie z wyglądu. Trzeba byłoby ją jeszcze zmienić. Ale ci, którzy przywiązani do tradycji, mówią, nie, nie wolno.
Przełomy często są związane z jakimiś katastrofami. Na szczęście Sokółkę tego typu rzeczy ominęły. Natomiast faktem przełomowym było oczywiście przyznanie praw miejskich, bo to był taki impuls do rozwoju miasta. Potem działania tyzenhauzowskie uważa się za przełom, jeśli chodzi o rozwój miasta. I odzyskanie niepodległości, bo wtedy Sokółka trafiła w granice Rzeczypospolitej, wcześniej była częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego, stała miastem powiatowym. I potem, po wojnie, no to myślę, że te lata, kiedy właśnie powstały te nowe zakłady pracy, kiedy miasto zaczęło się intensywniej rozwijać. Teraz podobno mają 2 minicentra handlowe postać w mieście. Nie sądzę, żeby tu chodziło o Sokółszczan, tylko raczej o gości z Białorusi, którzy przyjeżdżają na zakupy. Więc coś się dzieje. Ja bym bardzo chciała, żeby miasto się jak najbardziej rozwijało i myślę, że wszyscy chcą, tak? Natomiast czy to się udaje, no to tak chyba różnie bywa. Jednak to, że miasto jest przy granicy, jest dominacja dużego ośrodka w Białymstoku. Dużo powoduje, że tutaj jednak są pewne zapóźnienia u nas. Tak? Może by trzeba było bardziej pod tym kątem turystyki się jednak przyjrzeć Sokółce, bo jest potencjał.
Był to reportaż Marcina Glińskiego, a to historia Sokółka. O historii Sokółki opowiadali Aleksandra Pluta z Muzeum Ziemi Sokólskiej, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce, ksiądz Stanisław Gniedziejko, były dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce Leonard Daszuta, pasjonat historii ziemi sokulskiej Marian Biziuk oraz mieszkańcy Sokółki. Wykorzystano fragmenty audycji Stanisława Poznańskiego Małe Ojczyzny Sokółka oraz Renaty Redy Cud w Sokółce.